RFI. Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Stefan Riger, a w studio nasza ekipa realizatorów, dziś w składzie Andrea Kunowa i technik Vincent. Serdecznie witamy w niedzielę 14 września. W dzienniku mówić będziemy m.in. o wizycie papieża w Lourdes, o katastrofie lotniczej na Uralu, zamachach w Afganistanie i oskarżeniach głównego opozycjonisty przeciwko Saakaszwilemu. A poza dziennikiem, w którego przygotowaniu wspomógł mnie Piotr Kamiński, znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji przegląd tygodników pióra Agnieszki Kumor, która poświęca nadto swój program W bok od autostrady wizycie papieża we Francji, magazyn Anny Bernhardt z cyklu Polska we Francji oraz program Katarzyny Zawickiej poświęcony francuskiej piosence. A na wstępie zapraszamy do wysłuchania wiadomości dziennika RFI.
Według Reutersa 120 do 150 tysięcy wiernych zgromadziło się wokół sanktuarium maryjnego w Lourdes, gdzie w wieczornej procesji uczestniczyć będzie Benedykt XVI. W roku 2004, gdy był tu Jan Paweł II, przyszło 200 tysięcy ludzi, a i atmosfera była bardziej żarliwa, pisze agencja. Może dlatego, że tym razem było mniej Francuzów, a więcej cudzoziemców, tłumaczy rzecznik sanktuarium. Jak powiada, przybyła tu z Pau Cécile Nicole, 33 lata. Za Jana Pawła II było całkiem inaczej. Teraz jest spokojniej, ale może bardziej głęboko. Jest też więcej Hiszpanów i Włochów, których wiara jest żarliwa, ale bardziej milcząca. Zupełnie odmienna była też pogoda, być może w głównej mierze odpowiedzialna za ten spadek frekwencji. W roku 2004 był straszny upał. Trzeba było wiernych polewać wodą, by uniknąć dramatów. Tym razem natura wzięła to na siebie, polewając zebranych zimnym deszczem. Nie przeszkodziło to wiernym czekać całą noc na niedzielną mszę papieską. Benedykt XVI wygłosił podziękowanie w kilkunastu językach, wzywając ludzkość do budowy pojednanego świata i sławiąc Matkę Boską, głosicielkę niezwyciężonej nadziei. Papież powtórzył też legendarne już słowa swego wielkiego poprzednika: nie lękajcie się, zwracając się raz jeszcze, jak przedtem w Paryżu, do młodzieży. Dziś wieczorem Ojciec Święty spotka się z całym episkopatem francuskim, po czym weźmie udział w procesji eucharystycznej. Ostatni etap wizyty to szpital w Tarbes, gdzie, jak spodziewają się obserwatorzy, papież może się wypowiedzieć na temat bioetyki.
Tu Paryż RFI, a to dalsze wiadomości ze świata. Boeing 737 Aeroflotu z 88 osobami na pokładzie rozbił się w niedzielę koło Permu na Uralu. Nikt katastrofy nie przeżył. Wśród ofiar jest 7 dzieci oraz 21 pasażerów spoza Rosji, 9 z Azerbejdżanu, 5 z Ukrainy oraz Francuz, Szwajcar, Łotysz, Niemiec, Turek, Włoch i być może Amerykanin. Wedle rosyjskiego Ministerstwa Transportu na pokładzie znajdował się również były doradca Putina, generał Gennadij Troszew, który przez lata dowodził operacjami zbrojnymi w Czeczenii, Inguszetii i Dagestanie. Wzbudziło to podejrzenia, iż przyczyną katastrofy mógł być zamach terrorystyczny, tym bardziej, że czeczeńscy bojownicy odgrażali się swego czasu, iż Troszew zapłaci za swe działania na Kaukazie. Wedle niektórych świadków w Permie podchodzący do lądowania Boeing eksplodował w powietrzu, a główna część korpusu płonącej maszyny spadła o niespełna 200 metrów od bloków mieszkalnych w dzielnicy willowej z ogródkami. Na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo, skąd wyleciał samolot, prezes Aeroflotu Walerii Okułow odmówił komentarzy na temat hipotezy aktu terrorystycznego, stwierdzając, że czeka na wyniki dochodzenia. Dwie tragedie w Afganistanie. W środkowej części kraju, w prowincji Gazni, eksplozja ładunku wybuchowego podłożonego przy wiejskiej drodze zabiła 6 dzieci, a 12 innych zostało rannych. Liczba zabitych może jeszcze wzrosnąć, gdyż niektóre z rannych dzieci są w stanie krytycznym. Na południu Afganistanu, w Spinboldak, przy pakistańskiej granicy, zamachowiec samobójca uderzył swym samochodem pułapką w pojazd terenowy ONZ, a dokładniej Światowej Organizacji Zdrowia, zabijając 2 afgańskich lekarzy oraz ich kierowcę. Wszyscy pracowali dla Narodów Zjednoczonych w ramach akcji szczepienia ludności przeciwko Hajne Medinie. W zamachu, pod którym podpisali się od razu talibowie, rannych zostało również kilkunastu przechodniów. W Teksasie trwa gigantyczna akcja ratownicza i usuwanie szkód w ponad dobę po przejściu huraganu Ike, który zdewastował 800 kilometrów wybrzeża, ale jak się zdaje, nie spowodował ofiar w ludziach. W Houston, czwartym co do wielkości mieście USA, wprowadzono w niedzielę godzinę policyjną na co najmniej tydzień. Miasto pozbawione zostało niemal całkowicie elektryczności. Z Teksasu ewakuowano od czwartku ponad 2 miliony ludzi. W Paryżu, na Sekwanie, koło katedry Notre Dame, doszło tej nocy do szalenie rzadkiego wypadku. Zatonął mały statek spacerowy. Są dwie ofiary, które zmarły w szpitalu. 45-letni mężczyzna i 6-letnie dziecko. Pozostałych 10 pasażerów zdołało wyskoczyć do wody przed zatonięciem statku. Ta dwójka jednak pozostała uwięziona w kabinie. Prezydenci Ukrainy i Rosji spotkają się w listopadzie lub grudniu, a podczas szczytu, który odbędzie się na Ukrainie, omówić mają szereg dwustronnych spraw, m.in. kwestie przyszłości rosyjskiej floty czarnomorskiej, która, jak wiadomo, na razie ma prawo przebywać na ukraińskim Krymie do 2017 roku. Wiktor Juszczenko i Dmitrij Miedwiediew ustalili to podczas niedzielnej rozmowy telefonicznej, podano w Moskwie i w Kijowie. W piątek Rosja zarzuciła Ukrainie prowadzenie nieprzyjaznej polityki, a w sobotę Kijów oskarżył Moskwę o destabilizowanie Ukrainy. Z wizytą do Abchazji udał się w niedzielę szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow, aby wesprzeć władze republiki uznanej przez Rosję za niepodległą i przygotować z nimi otwarcie ambasady rosyjskiej w Suchumi. Jest on najwyższym dygnitarzem z Moskwy, odwiedzającym oficjalnie ten region od czasu wojny z Gruzinami w latach 1992-93. Rząd w Tbilisi nazwał tę wizytę farsą. Przywódca Abchazji, Siergiej Bagaprz, zapowiedział w piątek, iż podpisze z Rosją umowę o założeniu na tym terytorium jej baz wojskowych. Michał Saakaszwili przygotował już w roku 2005 wojskowy plan odzyskania kontroli nad Abchazją i Osetią Południową. Zapewnia w wywiadzie dla Reutersa główny oponent gruzińskiego prezydenta Irakli Okruaszwili. Ówczesny minister obrony Gruzji, który uzyskał we Francji status uchodźcy politycznego, zarzuca Saakaszwilemu, iż operację przeprowadził niezdarnie, ułatwiając Rosjanom ripostę, przy czym Amerykanie też są częściowo winni. Ofensywa była jego zdaniem pospieszna, pozbawiona niezbędnego dyplomatycznego wsparcia i nierealna z militarnego punktu widzenia. Plan, przygotowany w roku 2005, twierdzi Okruaszwili, zakładał wzięcie południowo-osetyjskiej stolicy Tchinwali, tunelu Roki łączącego Rosję z Osetią oraz miasta Żawa. Saakaszwili postanowił wziąć tylko Tchinwali, gdyż sądził, że Waszyngton powstrzyma Rosjan kanałami dyplomatycznymi. Gdy ze strony USA nie było żadnej reakcji, Saakaszwili skierował swe wojska ku tunelowi Roki, ale Rosjanie byli szybsi, tłumaczy były minister obrony, którego zdaniem porażka i tak była nieunikniona, gdyż od roku 2006 Rosja wzmocniła i ulepszyła swe infrastruktury wojskowe w regionie, czując co pichci się w gruzińskiej kuchni i odtąd nie było szans na powodzenie takiej ofensywy. Okruaszwili twierdzi, że prezydent Bush przestrzegł w roku 2005 Gruzinów przed pokusą akcji zbrojnej, uprzedzając, że Ameryka wojskowo ich nie wesprze. Zdaniem byłego sojusznika Saakaszwilego, którego aresztowanie w roku 2007 wywołało zamieszki, po czym stan wyjątkowy w Gruzji, dni gruzińskiego prezydenta są policzone. Powinien się rozliczyć z narodem i ustąpić. A jeśli tego nie zrobi, odpowiadać będzie przed sądem, mówi w wywiadzie dla Reutersa Irakli Okruaszwili, który nie ukrywa, że ma wciąż w Gruzji ambicje polityczne. W przeddzień pierwszego spotkania Komisji NATO-Gruzja, które odbyć ma się w poniedziałek w Tbilisi, niemiecki Der Spiegel pisze ze swej strony, iż w Waszyngtonie narastają podejrzenia, że Michał Saakaszwili to hazardzista, który sam wywołał krwawą wojnę na Kaukazie i okłamał Zachód. To nie zmienia faktu, zaznacza niemiecki tygodnik, iż Moskwa także kłamała. Był to dziennik Radio France International, a na przegląd francuskich tygodników zaprasza teraz Agnieszka Kumor.
Francuskie tygodniki umieściły wizytę papieża w dziale społecznym. Pierwsze miejsce oddając znów kolesiom pana prezydenta w świetle ostatniej niedużej afery na Korsyce. Nacjonaliści korsykańscy urządzili sobie piknik w ogrodach willi znanego aktora Christiana Clavier, w następstwie czego został odwołany do innych funkcji główny szef od bezpieczeństwa na wyspie. Złośliwe języki twierdzą, że to dlatego, iż znany aktor jest przyjacielem prezydenta. L'Express pochyla się nad problemem chronionych i popieranych kolesiów. W artykule pod ironicznym tytułem słynnej piosenki Brassensa Kumple to grunt. Odejdźmy jednak od prawdziwych czy popieranych karier prezydenckich przyjaciół, a przyjrzyjmy się komentarzom napisanym w przededniu wizyty papieskiej, gdyż pokazują one, jak społeczeństwo francuskie odnosi się do religii w ogóle i do Watykanu w szczególności. Niedawne dni otwarte w udostępnionym po remoncie Kolegium Bernardynów w Paryżu, gdzie 12 września papież spotkał się z przedstawicielami świata kultury, dowiodły ogromnego zainteresowania zjawiskiem religii zarówno wśród wiernych, jak i niewierzących. Wysłanniczka specjalna w Watykanie, Claire Chartier, próbuje wytłumaczyć czytelnikom L'Express funkcjonowanie stolicy Piotrowej jako instytucji. Epicentrum wiary dla katolików, przedmiot niewiarygodnych wyobrażeń dla innych. Watykan znany jest w świecie z dyplomacji i dyskrecji. Jednak, jak pisze autorka, potęga dyplomacji watykańskiej nie zasadza się na polityce, lecz na etyce. Co nie umniejsza faktu, że Ojciec Święty posiada największą na świecie siatkę wywiadowczą. To oczywiście papiescy nuncjusze, ale również obserwatorzy watykańscy w organizacjach międzynarodowych, takich jak ONZ, Światowa Organizacja Handlu, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. To przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w ONZ zaalarmował inne kraje o pierwszych zamieszkach głodowych w Meksyku. Dziennikarzy zawsze zgłodniałych najświeższych informacji drażni dyskrecja Watykanu co do działalności jego wysłanników specjalnych, których istotą sine qua non jest właśnie możliwość działania w cieniu. Specjalistą w tej dziedzinie był bez wątpienia francuski kardynał Roger Etchegaray, wielokrotny wysłannik papieski na Bałkanach, w Bośni, w Iraku, na Kubie, w Afryce. Przez 40 lat ten James Bond w karmazynowej sutannie próbował siać dobrą nowinę w sercach uczestników bratnich konfliktów, co opisał w rozmowach przeprowadzonych z Bernardem Lecomte. Ponad 100 katolickich organizacji pozarządowych walczących przeciwko ślepej globalizacji, o wolność religijną, o chrześcijańskie korzenie Europy, w obronie praw człowieka i tradycyjnego pojęcia rodziny, realizuje swe ideologiczne cele równolegle z działalnością humanitarną. Kościół pod rządami Benedykta XVI chce podbić serca i duszę, pisze Claire Chartier. Nie ukrywa jednak swego lobby i używa go do konkretnych celów. W roku 2005 z błogosławieństwem Watykanu arcybiskup stolicy Hondurasu Tegucigalpa podjął Stowarzyszeniem Biskupów Indii i Azji starania o likwidację zadłużenia krajów najuboższych. Biskupi pukali do drzwi każdego z wierzycieli i rządów grupy G8, aż doszło do podpisania odpowiedniego dokumentu i wymazania długu. Wobec kwestionowania przez niektóre środowiska naukowe w USA tezy ocieplenia klimatycznego, Watykan zorganizował kolokwium na ten temat z udziałem znamienitych specjalistów. Poznawszy stanowisko każdego z nich, kardynał Renato Martino, przewodniczący Rady Papieskiej Sprawiedliwości Pokój, wygłosił płomienne przemówienie przeciwko negacjonistom klimatu. Zanim podniesie głos, Kościół wysłuchuje wszystkich stron, obserwuje Claire Chartier. Autorka obala zarazem kilka krążących tez, jak choćby o legendarnym bogactwie Watykanu. Przez lada budżet Stolicy Apostolskiej znajdował się pod kreską. Od roku 1982 i niefortunnego wykopienia długów banku Ambrosiano, którego był głównym akcjonariuszem, Watykański Instytut Dzieł Religijnych, potocznie zwany Bankiem Papieskim, kontrolowany jest przez specjalną grupę kardynałów. Głównym źródłem dochodów są wpływy z lokalnych kościołów i od wiernych, a także muzea watykańskie, no i oczywiście medaliki, monety, euro i dewocjonalia z podobizną papieża. Trudno wycenić potęgę ekonomiczną Watykanu i trudno oddzielić ją od Kościoła włoskiego. Jednak prawdziwa siła Stolicy Apostolskiej zasadza się na jej autorytecie moralnym. Twierdzi ostatni rozmówca dziennikarki L'Express, francuski kardynał Paul Poupart. Mimo ponawianych prób przybliżenia Francuzom watykańskiej stolicy, jej najsłynniejszy lokator, Benedykt XVI, jest wciąż mało znany we Francji. Wielka niewiadoma wokół podróży papieża do Francji pisała Claire Chartier w artykule napisanym na dzień przed wizytą Ojca Świętego. Wspomnienie Jana Pawła II wciąż jest żywe we Francji. Dyskretny mózgowiec, złożona osobowość, Benedykt XVI intryguje wiernych, ale ich nie zachwyca. Zaniepokojona tym, diecezja paryska zorganizowała przed przyjazdem Ojca Świętego sondaż na temat wizerunku papieża. Podsumowujący go specy od marketingu ocenili bez cienia wątpliwości deficyt wiedzy. Francuzi widzą Benedykta XVI przez pryzmat jego konserwatywnych przekonań, zezwalając na mszę w rycie łacińskim, inaczej trydenckim, używanym powszechnie przez tradycjonalistów i integrystów, papież wzbudził niezrozumienie zarówno kleru, jak i francuskich wiernych. Benedykt XVI dobrze zna Francję, gdyż bywał tu jako kardynał Józef Ratzinger. Jako członek francuskiej Akademii Nauk Moralnych i Politycznych biegle włada francuskim, ale nie dysponuje swoim człowiekiem w episkopacie Francji, jak Jan Paweł II miał swego przyjaciela, kardynała Lustigera. W przeciwieństwie jednak do poprzednika, Benedykt XVI może liczyć na nowe pokolenie biskupów, lepiej od starszych kolegów przygotowanych na starcie z epoką postmodernizmu. O nieufności Francuzów świadczy dossier w Le Nouvel Observateur, w którym zamieszczono komentarze zebrane przed wizytą papieską. Watykan przeszedł na modę vintage, przywdziewając mitry i ornaty rodem z epoki reformacji, pisze Marie Le Monnier. Cytując wypowiedzi biskupów, autorka wyciąga wniosek: wielu go podziwia, ale czy któryś go kocha? Czy Benedykt XVI ma we Francji przyjaciół? Człowiek złożony, wielkiej wartości, czarujący, subtelny, pokorny, meloman, ale i nieprzejednany konserwator. Błyskotliwy reakcjonista, jak nazywa go historyk Odon Vallée. Benedykt XVI pokazuje, że Kościół nie odrzuca swej przeszłości w imię modernizmu, twierdzi kolejny z rozmówców, historyk Philippe Leuville. Wyczuwalna jest u papieża chęć uregulowania interpretacyjnych błędów w rozumieniu ustaleń Soboru Watykańskiego II, podyktowanych zbytnim liberalizmem, stąd koncyliacyjne gesty wobec księży lefebrystów, uznanych w roku 1988 za schizmatyków. Ta walka z relatywizmem uderza jednak w ekumenizm i dialog międzyreligijny. Podczas gdy Jan Paweł II podkreślał to, co zbliża religię do siebie, Benedykt XVI ustala najpierw, co dzieli, przed wszczęciem jakiegokolwiek dialogu. Niecały rok po przemówieniu prezydenta Nicolasa Sarkoziego na Lateranie, w którym przypomniał on chrześcijańskie korzenie Francji, francuscy komentatorzy zastanawiają się, jakie będą polityczne owoce tej pierwszej wizyty papieskiej w kraju Moliera. Ojciec Święty szuka przywódców, którzy przywrócą Kościołowi katolickiemu jego miejsce we współczesnym społeczeństwie, twierdzi cytowany wcześniej historyk Odon Vallée. To pragnienie szerszego zaangażowania się katolików w politykę sprawiło, że zapewne, że Watykan przymyka oczy na niestosowności ze strony prezydenta pierwszego w historii stolicy Piotrowej, który przybył na oficjalne spotkanie z głową państwa watykańskiego z włączonym telefonem komórkowym, co francuskie gazety pamiętają do dziś. RFI. Radio France Internationale.
Polska we Francji. Anna Bernhardt.
Września 2000 roku zmarł Jerzy Giedroyć. Zgodnie z ostatnią wolą redaktora miesięcznej Kultura, który przez ponad 50 lat kształtował opinię Polaków na emigrację, a z czasem również wywierał ogromny wpływ na elity opozycyjne w kraju, przestał się ukazywać. Jerzy Giedroyć chciałby po jego śmierci nadal funkcjonował założony przez niego Instytut Literacki, teraz kierowany przez brata redaktora Henryka Giedroycia. Dom w podparyskim Maison Lafitte odwiedzany jest jest przez wielu naukowców i historyków poszukujących materiałów do swych prac. Zgodnie z wolą redaktora ukazuje się również nadal kwartalnik Zeszyty Historyczne. Właśnie ukazał się 164 numer pisma. O jego zawartości rozmawiam z redaktorem Jackiem Krawczykiem. Zeszyty rozpoczyna tekst Sławomira Nowinowskiego o ostatnim okresie działalności ambasad i konsulatów Rzeczpospolitej Polskiej w Związku Sowieckim jesienią 1939 roku.
Chciałbym Państwa zachęcić do czytania tego tekstu. Najzwyczajniej w świecie to jest taka pierwsza próba odpowiedzenia sobie na pytanie, co kto robił i co z tego wynikało. Chyba po raz pierwszy w polskiej historiografii ustalono w tym tekście, w tym artykule losy wszystkich, czy większości, stu kilkunastu pracowników polskich placówek dyplomatycznych w Związku Sowieckim w sierpniu i we wrześniu 1939 roku. To czasami czyta się jak prawdziwy kryminał. Po raz pierwszy, tak mi się wydaje, udało się odtworzyć losy tych ponad 100 osób i odpowiedzieć sobie na pytanie, co kto robił i co z tego wynikało.
Kolejnym tekstem po Sławomirze Nowinowskim jest tekst Krzysztofa Tarki, bardzo ciekawy, Wataszka na celowniku, zatytułowany. Chodzi o rozpracowanie operacyjne generała Andersa przez wywiad PRL. Chciałam zacytować fragment tego tekstu. 26 września 1946 roku tymczasowy rząd jedności narodowej przyjął uchwałę o pozbawieniu obywatelstwa polskiego 75 oficerów polskich sił zbrojnych na zachodzie, wstępujących do polskiego korpusu przysposobienia i rozmieszczenia. Gdy ta sprawa była dyskutowana na posiedzeniu Rady Ministrów, wicepremier Stanisław Mikołajczyk zwrócił uwagę, że na liście oficerów, którzy mieli być pozbawieni obywatelstwa polskiego, nie było generała Andersa. Tak się złoży, mówił Mikołajczyk, że główny winowajca nie będzie objęty uchwałą, a inni dobrzy żołnierze poniosą konsekwencje. W ten sposób były premier brał rewanż za krytykę polityki swego rządu w okresie II wojny światowej, a zwłaszcza za oskarżenia o zdradę po uznaniu postanowień konferencji w Jałcie i przystąpieniu do zdominowanego przez komunistów rządu. W trakcie dyskusji minister obrony narodowej Michał Żymierski wyjaśnił, że przygotowując projekt uchwały skreślił nazwisko Andersa, gdyż generał nie znalazł się na przekazanej przez Anglików liście oficerów wstępujących do polskiego korpusu przysposobienia i rozmieszczenia. Były dowódca drugiego korpusu rzeczywiście nie wstąpił do tej formacji. Antypaństwową akcją Andersa, dodawał Żymierski, należy historycznie przygwoździć, należy uczynić wszystko, by odciągnąć innych od wstępowania do PKPR. Ostatecznie na wniosek Żymierskiego tego samego dnia tymczasowy rząd jedności narodowej w odrębnej uchwale zdecydował o pozbawieniu obywatelstwa polskiego Władysława Andersa. Rok później podobny los spotkał Mikołajczyka. To fragment tego tekstu pasjonującego, który mówi o tym, jak rozpracowywano generała Andersa. Nie udało się go zwerbować.
Zwracam Państwu uwagę na obszerny wybór dokumentów pochodzących z archiwów amerykańskich, angielskich i polskich, zachowanych w Stanach Zjednoczonych, dotyczących prób oddziaływania prezydenta Stanów Zjednoczonych Roosevelta w celu wydobycia polskiego ministra spraw zagranicznych Józefa Becka z internowania w Rumunii. Teksty korespondencji dyplomatycznych pomiędzy poszczególnymi poziomami amerykańskiej dyplomacji zostały opublikowane w języku oryginału, ale są bardzo smutne. One mówią nam tyle, że Amerykanom w tamtym okresie, w 1939, w 1940 roku bardziej zależało niż Polakom na tym, żeby z internowania rumuńskiego wyciągnąć ministra, polskiego ministra spraw zagranicznych. To są smutne dokumenty, ale należy je czytać i w tym sensie wpisujemy, kontynuujemy tę tradycję, którą wiele lat temu rozpoczął redaktor Giedroyć, publikując na łamach Kultury i Zeszytów mnóstwo materiałów, dokumentów, relacji z tego kluczowego momentu w historii Rzeczypospolitej 39-40-41, kiedy polskie władze zostały internowane w Rumunii. Zachęcam Państwa do lektury tego tekstu.
Jak zwykle bogaty dział recenzji i wspomnień. W tym numerze zeszytów historycznych kontynuuje swe wspomnienia Stanisław Wujasty, który już przed II wojną światową był zawodowym lotnikiem polskiej armii. Poprosiliśmy go o wypowiedź. W tych zeszytach opisuje pan mało znany epizod z czasów II wojny światowej, gdy grupa polskich lotników w północnej Afryce próbowała wyrwać się spod nadzoru francuskiego i przedostać do Anglii.
Proszę pani, ja byłem w tej grupie i myśmy usiłowali nawiązać przede wszystkim kontakty z Gibraltarem, gdzie operował statek pływający wzdłuż zachodnich brzegów Afryki po to, żeby właśnie uciekinierów rozmaitych łapać tam, przyjmować na pokład i zawozić do Gibraltaru. Niestety to wszystko nie wyszło i nas 400 kilkudziesięciu w rezultacie Francuzi chwycili na brzegach północnych Algierii i od tamtej pory zaczęła się podróż pod kierunkiem rozkazów francuskich het na południe aż do Sahary. No i potem dopiero po przyjściu pomocy amerykańskiej myśmy stamtąd wydostali się do Casablanki, a stamtąd już do Anglii.
Panie Stanisławie, to już drugi odcinek pana wspomnień w zeszytach historycznych. Czy możemy liczyć na następne?
Proszę pani, tak. Zakończenie właśnie tych historii zależności od Francuzów stały się w ten sposób, że ja dowiedziałem się od lokalnego sklepikarza w małym miasteczku Erfurt, który miał telefon i miał możliwość porozumienia się z innymi, że nie, Amerykanie już są na brzegach Maroka. I to przyniosłem swojemu dowódcy do naszego obozu. I wtedy uradziliśmy, że dowódca nasz zażąda od Francuzów samochodów, którymi ciężarowych, no, którymi byśmy mogli odjechać do Casablanki, a stamtąd dalej przenieść się pod opiekę amerykańską albo angielską. I tak się stało. I myśmy przejechali te setki mil w tych ciężarówkach, stojąc, proszę pani, przez te piękne krajobrazy, przez Atlas, prawda, cały, i do Fezu, z Fezu już kolejką elektryczną do Casablanki i tam już połączyliśmy się właśnie z opieką amerykańską, w której było bardzo wielu Polaków już. No i stamtąd odpłynęliśmy angielskim statkiem do Gibraltaru, a z Gibraltaru dalej już do Anglii.
Nie będziemy zdradzać dalszych pana przygód. Czekamy na wspomnienia, kolejne odcinki w zeszytach. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
RFI, la radio du monde.
Les copains d'abord, czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
No tak, wakacje bezapelacyjnie się skończyły. Biedne maleństwa w różnym wieku zostały znowu w większości siłą posadzone w ławkach i już tylko mogą marzyć o następnych wakacjach. Chyba im się należy od nas jeszcze trochę przyjemności, a może i starsi przypomną sobie swoje szkolne lata. Niektórzy może nawet z łezką w oku, bo to co złe łatwo się zapomina, niektórzy z ulgą, że to już poza nimi. Proponuję więc dzisiaj kilka piosenek dla dzieci i młodszej młodzieży. Zacznijmy od klasyki i posłuchajmy starej, XVIII-wiecznej piosenki anonimowych autorów, tym razem zaśpiewanej przez Sylvie Vartan.
Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Au clair de la lune, Pierrot répondit: je n'ai pas de plume, je suis dans mon lit. Va chez la voisine, je crois qu'elle y est, car dans sa cuisine, on bat le briquet. Au clair de la lune, s'en fut Arlequin, frappé chez la brune, elle répond soudain: qui frappe de la sorte, il dit à son tour: ouvrez votre porte pour le dieu d'amour. Au clair de la lune, on n'y voit qu'un peu. On cherche à la plume, on cherche à du feu. En cherchant de la sorte, je ne sais ce qu'on trouva, mais je sais que la porte sur eux se ferma.
Kto się uczył francuskiego we wczesnej młodości, chyba nie mógł nie zetknąć się z tą piosenką. Chantal Goya to już prawdziwa instytucja sama w sobie. Mimo kilku lat chudych, o co w showbiznesie nie trudno, udało jej się zachować pozycję pierwszej damy piosenki dla dzieci we Francji, chociaż konkurencja jest w tej dziedzinie naprawdę bardzo duża. Posłuchajmy jednego z jej przebojów, L'Alphabet en chantant, taka forma zachęcenia do nauki czytania.
nieco młodsza od Chantal Goyi, ale z równie silną pozycją w branży, Dorotę, podobnie jak jej starsza koleżanka, przeżyła lata wielkiej sławy i sukcesu, żeby potem na całe lata zupełnie zamilknąć. W przeciwieństwie do Chantal Goyi, Dorotę już nie powróciła na scenę ani na ekrany telewizorów. Właściwie powraca od czasu do czasu, ale tylko na chwilę i wydaje się, że to jej wybór i decyzja. A ma ona za sobą naprawdę bogatą karierę i jako aktorka, i jako piosenkarka, i autorka niezliczonych programów dla dzieci. Przypomnijmy jedną z jej najbardziej popularnych piosenek, La Valise, o walizce, która najwyraźniej nie chce wrócić z wakacji, bo nie daje się spakować. Kto nie zetknął się z tym problemem nawet w dorosłym życiu? Zakończenie naszego spotkania z piosenką dla dzieci posłuchamy mężczyzny. Wprawdzie nie jest on Francuzem, tylko Szwajcarem, ale śpiewa po francusku i jest we Francji szalenie popularny. Słynna paryska Olimpia była wypełniona po brzegi w czasie jego koncertów, a śpiewał on piosenki dla dzieci, więc to naprawdę nie byle co. Jest on autorem i kompozytorem wykonywanych przez siebie utworów, a wszystko zaczęło się od piosenek napisanych dla syna Pierika. Posłuchajmy Quand je serai vieux, kiedy będę stary, co będę wtedy robił, śpiewa Henri Dess.
Dites-moi, monsieur, monsieur, qu'est-ce que je ferai quand je serai vieux? Racontez-moi, s'il vous plaît, dites-moi comment je serai. Est-ce que je serai directeur des rendez-vous toutes les heures? Est-ce que je fumerai un cigare chaque soir?
Dites-moi, monsieur, monsieur, qu'est-ce que je ferai quand je serai vieux? Racontez-moi, s'il vous plaît, dites-moi comment je serai. Est-ce que j'aurai des boutons et des poils sur le menton et un petit ventre mou comme vous? Dites-moi. Monsieur, monsieur, qu'est-ce que je ferai quand je serai vieux? Racontez-moi s'il vous plaît, dites-moi comment je serai. Est-ce que je serai aviateur ou peut-être un peu chômeur ou bien pauvre et mal vêtu dans la rue? Dites-moi, monsieur, monsieur, qu'est-ce que je ferai quand je serai vieux? Racontez-moi s'il vous plaît, dites-moi comment je serai. Et si je fais du football, tout ce que j'apprends à l'école, est-ce que ça me servira une fois? Dites-moi. Dites-moi. Dites-moi, monsieur, monsieur, qu'est-ce que je ferai quand je serai vieux? Racontez-moi, s'il vous plaît, dites-moi comment je serai. Est-ce que j'aurai une femme comme on voit dans les réclames, les cheveux comme des choux-fleurs en couleur? Dites-moi, monsieur, monsieur, qu'est-ce que je ferai quand je serai vieux? Racontez-moi, s'il vous plaît, dites-moi comment je serai. Est-ce que j'aurai des enfants qui posent des questions tout le temps, même que j'en aurai marre certains soirs? Monsieur, monsieur, qu'est-ce que je ferai quand je serai vieux? Racontez-moi s'il vous plaît, dites-moi comment je serai. Monsieur, monsieur, qu'est-ce que je ferai quand je serai vieux?
RFI, la radio du monde.
Bok od autostrady. Zaprasza Agnieszka Kur.
Znajdujemy się na półmetku wizyty Benedykta XVI we Francji. Papież przebywa w Lourdes. Obchody 150. rocznicy objawień maryjnych są kolejnym mocnym akcentem pielgrzymki papieskiej po spotkaniu ze światem kultury i mszy świętej na esplanadzie przed Pałacem Inwalidów. Papież dał się poznać jako znawca kultury i intelektualista. W Lourdes wystąpi w roli pasterza ludu bożego. Czy stanie się przez to bliższy Francuzom? Rozmawiam z księdzem Marianem Falenczykiem, duszpasterzem rodzin i studentów, dyrektorem Międzynarodowego Domu imienia Jana Pawła II w Arcueil pod Paryżem, Pallottinem.
Ja myślę, że warto by się zastanowić, troszeczkę historycznie spojrzeć na osobę Benedykta XVI, a mianowicie Benedykt XVI nie jest znany, powiedzmy, powszechnie we Francji jako człowiek, natomiast był bardzo znany wśród pewnych środowiska szczególnie intelektualnych. I tutaj przecież we Francji wychodziły praktycznie wszystkie jego ważne pozycje jako jeszcze duszpasterza w Monachium, arcybiskupa Monachium i Freising, i również potem jeszcze jako kardynała odpowiedzialnego jako prefekta za rozkrzewianie kongregacji rozkrzewiania wiary. I w końcu został doceniony przez środowiska intelektualne francuskie, ponieważ został przyjęty przez Akademię Francuską w jej szeregi w 1992 roku. To oznacza, że pewna warstwa społeczna na pewno go przyjęła, na pewno go znała, na pewno go czytała, bo jednak książki wychodziły jedna po drugiej. Trzeba pamiętać o tym, że Kościół francuski jest kościołem ciągle jeszcze intelektualnym i właściwie nie był tak nigdy do końca kościołem popularnym, powszechnym w historii. Oczywiście niektóre regiony tak, ale nie całość jako Francja. Teraz papież daje się poznać, powiedzmy, przez swoją pielgrzymkę z pewnością. wszystkie wypowiedzi ludzi młodych, którzy mieli okazję go słuchać, są bardzo pozytywne. Cieszy się ogromnym uznaniem. Na pewno jest to człowiek o ogromnej delikatności, ogromnym wyczuciu, jednocześnie o niesamowitej głębi myśli i precyzji języka. Robi z jednej strony wrażenie takiego niewinnego dziecka, co budzi, powiedzmy, zaufanie i każe jakby się zastanowić, zatrzymać. No ktoś taki rzadko się pojawia, powiedzmy, na co dzień. I delikatnie proponuje, to są delikatne propozycje, chociaż bardzo jasne.
Dwa razy papież cytował w Paryżu słowa Jana Pawła II, nie lękajcie się. Czego mogą obawiać się francuscy katolicy i do czego namawiał ich Benedykt XVI?
Tak, myślę, że to można by spojrzeć w kontekście tych słów, które powiedział Jan Paweł II i przypomnieć sobie, jaki był kontekst wypowiedzenia tamtych słów w czerwcu w Warszawie w 1979 roku na Placu Zwycięstwa. Te słowa oczywiście miały wielorakie znaczenie i myśmy je wtedy odczytywali jako uczestnicy tamtej pielgrzymki, że można się uwolnić od wszelkiego zła. I tutaj w podtekście na pewno było to również i zło systemowe jako ideologia. Natomiast tutaj zło, czyli coś, co człowieka sprowadza z drogi prawdy, coś, co człowieka zniewala, coś, co człowiekowi odbiera nadzieję, jest jakby umieszczone gdzie indziej. Nie ma ideologii. Wszelkie ideologie padły. Może jest coś takiego jak laicyzm jako ideologia. Na pewno jest, ale to nie ma takiej siły przebicia. Natomiast dzisiaj człowiek narzeka, że nie ma czasu. Tutaj chodzi o to, żeby jednak odważył się spojrzeć pewnie na dobrą nowinę bez lęku. A z drugiej strony, żeby nie lękać się świata, żeby nie wpadać w jakikolwiek integryzm, czy nie wpadać też w fanatyzm religijny, bo te skrajności zawsze są możliwe. I jednocześnie mieć nadzieję, że te trudności, które niesie współczesna kultura, jednak one są do przezwyciężenia i nie można powiedzieć, że człowiek jest przegrany. Jest nadzieja.
No właśnie, jakie nadzieje z kolei wiązał Kościół we Francji z pielgrzymką papieża? Jaką mapę drogową pozostawia on francuskiemu episkopatowi?
No przede wszystkim myślę, że tutaj nie ma jakiegoś takiego jasno określonego rysu. Oczywiście wiemy, że jest kryzys. To nie znaczy rozkład, upadek, ale to znaczy jakąś przemianę. Kościół francuski jest w tej przemianie. Oczywiście to trwa może długo. Parę tysięcy rocznie dorosłych przyjmuje chrzest w tym kraju. To coś znaczy. Oczywiście wobec milionowych rzesz to nie jest aż tak wiele. Ale to jest dobry znak. Kościół trzeba pamiętać o tym, że cieszy się jednak ogromną autorytetem we Francji, mimo że to jest kraj, można powiedzieć, kompletnie zlaicyzowany. Ja myślę, że to jest zachęta do tego, aby dalej iść tą drogą. Francja szczyci się w pewnym sensie osiągnięciami oświecenia, rewolucji francuskiej. Wielu ludzi się zastanawia nad tym, do czego to prowadzi. Papież podjął to sformułowanie prezydenta Sarkoziego, laickość otwarta. Problem transcendencji w życiu człowieka ma szczególne miejsce i do tego trzeba wracać. A jednocześnie musi też być znaleziony taki sposób współżycia w multikulturowym świecie, szczególnie tutaj, tak zwany Ile-de-France, Paryż i okolice. I trzeba znaleźć sposób życia i stąd jest też mowa o tej laickości otwartej.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Mówił ksiądz Marian Falenczyk, pallotyn, duszpasterz rodzin i studentów w Arcueil pod Paryżem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Liger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
jamais cru qu'on se rencontrerait. Le hasard est curieux, il provoque les choses, et le destin pressé, un instant, prend la pose. Non, je n'ai rien oublié. Je souris malgré moi, rien qu'à te regarder. Si les mois, les années marquent souvent les êtres, toi tu n'as pas changé, la coiffure peut-être. Non, je n'ai rien oublié, rien oublié. Marié, moi, allons donc. J'en ai nulle envie, j'aime ma liberté, et puis de toi à moi, je n'ai pas rencontré la femme de ma vie, mais allons prendre un verre et parle-moi de toi. Que fais-tu de tes jours? Es-tu riche et comblé? Seul à Paris, mais alors, ce mariage entre nous, tes parents ont dû crever de rage. Non, je n'ai rien oublié. Qui m'aurait dit qu'un jour, sans l'avoir provoqué, le destin tout à coup nous mettrait face à face. Je croyais que tout meurt avec le temps qui passe. Non, je n'ai rien oublié. Je ne sais trop que dire, ni par où commencer. Les souvenirs foisonnent, envahissent ma tête, et mon passé revient du fond de sa défaite. Non, je n'ai rien oublié, rien oublié. À l'âge où je portais que mon cœur pour toute arme, ton père ayant pour toi bien d'autres ambitions, a brisé notre amour et fait jaillir nos larmes pour un mari choisi sur sa situation. J'ai voulu te revoir, mais tu étais cloîtré. Je t'écris sans foi, mais toujours sans réponse. Cela m'a pris longtemps avant que je renonce. Non, je n'ai rien oublié. Le recours est déjà, le café va fermer. Viens. Oui, viens, je te raccompagne à travers les rues mortes. Comme autant des baisers qu'on volait sous ta porte. Non. Non, je n'ai rien oublié. Chaque saison était notre saison d'aimer. Et nous nous redoutions ni l'hiver, ni l'automne. C'est toujours le printemps quand nos 20 ans résonnent. Non. Non. Je n'ai rien oublié. Rien oublié. Cela,
de sentir ta présence.